Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny raport z frontu. Wiem, że Państwo się stęsknili, a więc dzisiaj po drugiej stronie Marek Kozubel. Kłaniam się nisko.
Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
Wielkie podziękowania dla patronów i patronek w serwisie Patronite: Kamil Ziemian, Łukasz Chrobok, Marta i Dominik Kołodziej, Daria Szafarczyk, również Jacek Skowron, Karolina Baca-Pogorzelska. Dziękuję za ostatnie wsparcie na tym serwisie. Marku, jaka sytuacja na froncie?
No, na froncie zaczęło się trochę dziać. Nie wszędzie co prawda dochodzi do jakichś zmian na linii frontu, ale warto zwrócić uwagę na kilka dość istotnych punktów. Pierwszym punktem jest oczywiście czas IFR. Dlaczego? Ponieważ ta miejscowość znajduje się na wzniesieniu, które góruje również nad znacznie większą Konstantyniwką oraz położonym na wschód Bachmutem. I zdobycie tego miasta pozwoli tutaj nie tylko Rosjanom przekroczyć kanał Siwersko-Doniecki, który się ciągnie z północy na południe, ale właśnie zająć wyżej położone pozycje, które następnie mogą pozwolić Rosjanom nie tylko na atak na Konstantyniwkę, ale również będą sprzyjać dalszemu natarciu na Kramatorsk i Słowiańsk. A to są, pamiętajmy, dwa duże miasta, których Rosjanom jeszcze zdobyć się w obwodzie donieckim nie udało, a stanowią one naprawdę tutaj bardzo ważne cele. Jeżeli w ogóle Rosjanie będą chcieli zamknąć tą historię z przejmowaniem kontroli nad całym tym obwodem. W każdym razie, co tutaj się takiego dzieje? Rosjanom w ostatnich dobach udało się zająć opuszczoną przez Ukraińców Bohdaniwkę. Czy jest to sytuacja krytyczna? Nie, jeżeli Ukraińcom uda się utrzymać pozycję w rejonie wsi Kałyniwka oraz na północ od tej wioski. Dlaczego? Ponieważ te pozycje znajdują się wyżej, na wzniesieniu górującym nad Bohdaniwką oraz terenem, który się znajduje pomiędzy Kałyniwką, a najdalej na wschód położoną dzielnicą Czasiv Jaru. Także Rosjanie mogą tutaj próbować zyskać teren, ale tak na dobrą sprawę znajdą się tutaj w takiej bardzo groźnej strefie, gdzie Ukraińcy po prostu będą mieli ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o prowadzenie ostrzału. A na dodatek tutaj, jak widzimy, Rosjanom na drodze będzie stał kanał. No tutaj oczywiście jest nad nim przejście, więc to jest taka jedyna ewentualnie droga tutaj od północy. W innym wypadku, jeżeli Rosjanie będą chcieli, powiedzmy, uniknąć wchodzenia w takie niezbyt wygodne pozycje i zalegnąć w nich naprawdę na długie tygodnie, to będą oczywiście mogli próbować zająć Kałyniwkę oraz wzniesienie, na którym ono się znajduje. Wtedy też zresztą będą mogli wyprzeć oddziały ukraińskie z położonej niżej Grychoriwki. Także z pewnością tutaj to miejsce na północ od Czasiv Jaru będzie nadal bardzo ważnym punktem walk. Rosjanie atakowali również Czasiv Jar bezpośrednio, czołowo, czyli właśnie atakując tą najdalej na wschód wysuniętą dzielnicę, i te ataki jak na razie nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Co prawda pojawiły się nagrania, fotografie przedstawiające zniszczony sprzęt rosyjski w odrębie terenu zabudowanego, ale nie oznacza to, że Rosjanom udało się tutaj na tym terenie utrzymać. Mogli się wbić na chwilę na teren zabudowany, ale ani nie zdołali go utrzymać, ani nie zdołali przeżyć. Niemniej jednak, jak widzimy, pozycje rosyjskie znajdują się już pod samym terenem zabudowanym, już na samych obrzeżach. Także bitwa o Czasiv Jar już trwa. Gorzej za to wygląda sytuacja Ukraińców we wsi Iwaniwskie, Tutaj te pozycje są oskrzydlane przez Rosjan i Rosjanie zaczynają zbliżać się do kanału Siwersko-Donieckiego, a konkretnie tego miejsca na południu od miasta, gdzie jest po prostu przejście nad nim. No tutaj też, jak widzimy, jest most i skrzyżowanie nad tym kanałem. Także tutaj jest miejsce, gdzie Rosjanie mogą próbować oskrzydlać z kolei czas IFIAR od południa i jak na razie widzimy, że tutaj idzie im to lepiej. Na dodatek marsz Rosjan z Iwaniwskiego w kierunku Stopoczek będzie zagrażać ukraińskim pozycjom w Kliszczyjówce i Andriiwce. Mowa oczywiście o dowożeniu tutaj amunicji, ewakuacji rannych, dowożenie uzupełnień, rotacje. Także no tutaj Ukraińcy będą musieli się postarać, żeby po prostu utrzymać pozycję wzdłuż kanału Siwersko-Donieckiego, który sam z siebie stanowi no, taką niemałą przeszkodę dla Rosjan. Z innych ważnych punktów na mapie, no przede wszystkim wyróżnia się rejon miasteczka Oczeretynę. To miasteczko położone wzdłuż linii kolejowej, która prowadzi do okupowanej już Awdijiwki. Rosjanie od kilku dni prowadzą natarcie w tym kierunku po obu stronach toru kolejowego i jak widzimy, zdołali się bardzo mocno przysunąć do Oczeretynę. Walki toczą się już, jak tutaj widzimy, na terenie zabudowanym. Rosjanom udało się nawet zająć część budynków. Co prawda w niewielkim skrawku tego miasteczka, ale jednak udało im się tutaj wbić i na razie nie widać sygnałów, żeby udało się ich zatrzymać. No zobaczymy, czy Ukraińcy tutaj podejmą jakieś większe działania. No będą na to potrzebne zdecydowanie zapasy amunicji artyleryjskiej, dodatkowych dronów FPV, no i oczywiście dodatkowych oddziałów. Dodatkowo też Rosjanie próbują atakować na wieś Nowobachmutiwkę, następnie na Sołowiowę, co ma oczywiście zabezpieczyć te oddziały, które atakują bezpośrednio ukraińskie pozycje w Oczerytynę, a jeszcze trzecia grupa rosyjska atakuje wsie Nowokałynowe i Keramik. To są takie dwie wsie sąsiadujące ze sobą. Potencjalny sukces Rosjan w tym rejonie, czyli w rejonie miasteczka Oczerytynę, będzie oczywiście no, dość groźny dla tego odcinka. Chodzi o to, że Rosjanie potem będą mogli to wykorzystać w dalszym marszu na zachód, ale również i zagrozić ukraińskim pozycjom na północ od miasteczka Oczerytynę. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na front, który się znajduje nad rzeczką Durna, czyli mowa tutaj oczywiście o wsiach Berdyczi, Semeniwka, Orliwka, Umańskie. Tutaj Rosjanie też osiągają pewne sukcesy terenowe. One są liczone co prawda zaledwie w setkach metrów, a nie w kilometrach, tak jak miało to miejsce w przypadku tego kilkudniowego natarcia na Oczerytynę. Można powiedzieć, że to jest pod względem zyskanego terenu jeden z większych sukcesów Rosjan w ostatnich tygodniach, a przynajmniej tym okresie, który miał miejsce w dniach zdobycia Awdijiwki. No tutaj, jeżeli chodzi o rzeczkę Durna, to Rosjanie przede wszystkim zajęli pozycję już nad samą rzeczką. Tutaj tak na dobrą sprawę jest brak jakiejkolwiek szarej strefy. Można powiedzieć, że taką strefą, szarą strefą walk jest właśnie teren na zachodnim brzegu Durnej. Czyli nawet właśnie, jak widzimy, wieś Semeniwka i zachodnia część wsi Berdyci są już w zasadzie strefą kontestowaną. Rosjanie też oczywiście zbliżyli się do Umańskiego. Naciskają też na wieś Netajłowe, które znajduje się zaraz za Pierwomajskim. Na razie jeszcze nie idą aż tak mocno do przodu na Jasnobrodliwkę i Karliwkę. Najpierw będą prawdopodobnie starali się przełamać opór ukraiński właśnie w tych wcześniej dwóch wymienionych przeze mnie wsiak na północy i południu. I jeżeli chodzi o dalsze natarcie na zachód na tym odcinku, to pamiętajmy, że tutaj się znajdują dwa duże zbiorniki wodne. Niewielkie przejście pomiędzy nimi, także pytanie, czy Rosjanie będą chcieli się pakować właśnie w tak ryzykowne miejsce. Prawdopodobnie w najbliższym czasie raczej się skupią na wyrównaniu linii frontu. To jest przynajmniej moja opinia. A tutaj oni mają co wyrównywać. Przede wszystkim w rejonie wsi Newelskie, które od naprawdę wielu miesięcy jest obiektem ataków rosyjskich. Rosjanie też zaczęli naciskać na południowe obrzeża wsi Krasnohorivka, gdzie też toczyły się dość ciężkie walki. Rosjanie w pewnym momencie zajęli tutaj część budynków, ale zostali potem wyparci przez ukraińskich obrońców. Ponadto najeźdźcy też próbują zdobyć Chirochijówkę. Tutaj na razie też się zatrzymali, ale odnoszą pewne sukcesy w rejonie wsi Nowomychajliwka. No ale tutaj to ja uprzedzałem, że tutaj prędzej czy później ukraiński opór zostanie zdławiony, bo w zasadzie nie ma się za bardzo gdzie już bronić i po prostu Ukraińcy wycofają się do Paraskowiwki i Konstantyniwki. Ponadto też Rosjanie zyskali nieco terenu na północny zachód od wsi Wołodymyrivka. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że rejon Wuhledaru będzie znowu stanowić bardzo ważny teren walk. Rosjanom bardzo mocno zależy na tym, żeby odsunąć Ukraińców jak najdalej od linii kolejowej prowadzącej z Doniecka do Wołnowachy. No, jeżeli chodzi o działania na linii frontu, takie najważniejsze, to w zasadzie tyle. Warto też wspomnieć o tym, że doszło dzisiaj nad ranem, tudzież raczej w nocy z wczoraj na dzisiaj, do ataku na lotnisko pod Dżankoi. Nie znamy jeszcze dokładnych strat rosyjskich, ale już się pojawiły fotografie przedstawiające porażoną część baterii rakiet S-400. Także tutaj mieliśmy do czynienia z dość takim dotkliwym uderzeniem w Rosjan na Krymie. Przy czym trzeba też dodać, że pojawiły się spekulacje na temat tego, czym Ukraińcy uderzyli. Rosjanie twierdzą, że zaatakowano ich przy użyciu rakiet balistycznych, no ale to równie dobrze może być przesada. No ale przez sam fakt tego, że ponoć miały to być rakiety balistyczne, oczywiście biorąc pod uwagę to, co twierdzą Rosjanie, niektórzy podejrzewają, że mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem rakiet amerykańskich ATACMS, które mogą być odpalane z wyrzutni HIMARS. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co o tym myśleć, z czego Ukraińcy mogli użyć. Osobiście uważam, że Dżankoi, z uwagi na to, że znajduje się też w zasięgu rakiet Storm Shadow, ich francuskiego odpowiednika Scalp, myślę, że równie dobrze mogliby użyć i tego. Choć pojawiły się też spekulacje, że Ukraińcy mogli też przetestować własne rakiety balistyczne. A pamiętajmy, że prowadzili oni już od wielu lat program rakiet Sapsan tudzież Grom.
Marek Ozubel, raport z frontu. Kłaniam się nisko.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.